Państwa i naszym gościem jest Mikołaj Wiza z Kancelarii DSK. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Witaj serdecznie. Tak jak już wspominałem, w połowie czerwca akt o sztucznej inteligencji został przyjęty przez Parlament Europejski, AI Act, czyli rozporządzenie, które jest obecnie procedowane na poziomie organów unijnych i ma podzielić systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję na takie, których wykorzystanie będzie niedopuszczalne lub mocno ograniczone. To może zaczniemy od tego, dlaczego w ogóle Unia Europejska zajmuje się już teraz sztuczną inteligencją i dlaczego to jest tak istotne?
Niektórzy powiedzą już teraz, a niektórzy powiedzą dopiero teraz. Sztuczna inteligencja, szczególnie w ostatnich latach i nawet ostatnich miesiącach, poczyniła gigantyczne postępy i te postępy będzie czynić nadal. Próbą ustawodawca europejski od kilku lat próbuje stworzyć w jakiś sposób zharmonizowane przepisy, których głównym celem de facto jest zabezpieczenie praw podstawowych obywateli Unii Europejskiej.
Właśnie, bo to może tu na początku wspomnimy, że tu nie chodzi już o wykorzystywanie czatu GPT w pracy, tu nie chodzi już o prawa autorskie, ale chodzi o coś znacznie ważniejszego.
Dokładnie. Chodzi z jednej strony o możliwość dawania podmiotom publicznym, a właściwie władzy, możliwości albo bardzo potężnych narzędzi do rozpoznawania naszych zachowań, rzeczywistego monitorowania, co się dzieje, czy w mieście, czy wśród danej populacji, ale również możliwości przewidywania i rozpoznawania w przyszłości na podstawie danych, które będą potem przetwarzane przez narzędzia sztucznej inteligencji i będą dawały bardzo jasne albo przynajmniej bardzo wyraźne informacje, kto na przykład może być potencjalnie przestępcą, albo kto może dokonać jakiegoś czynu. I to jest dokładnie przedmiot główny przynajmniej regulacji, jaką jest to rozporządzenie o sztucznej inteligencji.
Był taki film, nawet raport mniejszości, mniej więcej o tym traktował.
I dokładnie czymś
działanie
takim,
prewencyjne.
Dokładnie czymś takim potencjalnie mogłaby się stać sztuczna inteligencja, o ile nie zostaną wprowadzone odpowiednie zabezpieczenia już na obecnym etapie. Wyobraźmy sobie, bo wiem, że już teraz powstają narzędzia, które na podstawie informacji odczytywanych na bieżąco z naszej twarzy potrafią zdecydować, zauważyć, rozpoznać, czy my się boimy, czy mówimy prawdę, czy mówimy to, co myślimy. Przy zastosowaniu jeszcze większej ilości danych, na przykład pobieranych z naszego mózgu, mówię o impulsach elektrycznych, potrafią odczytywać nawet obrazy, które człowiek potrafi sobie w głowie wyobrazić. To są naprawdę potężne narzędzia i celem realnie tutaj ustawodawcy europejskiego, bo z pewnością wiele państw by chciało mieć dostęp do takich narzędzi, ale ustawodawcy europejskiego jest zrobienie kroku naprzód i zabezpieczenie i zakazanie, to o tym też za chwilkę powiemy, ale zakazanie tych najbardziej niebezpiecznych potencjalnie systemów i rozwiązań, które mogłyby nas dotknąć.
To czego to rozporządzenie będzie jeszcze zakazane?
Rozporządzenie będzie zakazywało przede wszystkim możliwości bieżącego, rzeczywistego monitorowania i odczytywania na przykład twarzy obywateli za pomocą kamer ogólnie dostępnych. Bardzo ważną debatą na ten temat odbyła się w okolicy trzech tygodni temu, kiedy część parlamentarzystów starała się wprowadzić taki wyjątek do tego rozporządzenia, że w sytuacjach na przykład zagrożenia terrorystycznego lub na przykład w przypadku porwania dziecka. Wyjątkowo w tej sytuacji można by zastosować takie rozpoznawanie w czasie rzeczywistym twarzy wszystkich obywateli, aby jak najszybciej znaleźć sprawcę. Ta poprawka została odrzucona. W mojej ocenie jak najbardziej słusznie. Z tej prostej perspektywy, że dawanie takich wytrychów w tym generalnym zakazie bieżącego monitorowania obywateli dawałoby pole do bardzo różnorakich interpretacji wykorzystywania tego wbrew intencji ustawodawcy.
A co z rozpoznawaniem jakby post factum, nie w czasie rzeczywistym?
Post factum będzie możliwe, będzie to, powiedzmy sobie tak, są cztery kategorie ryzyka przewidziane w tym rozporządzeniu. Najwyższa kategoria, czyli to najwyższe ryzyko, to są te elementy zakazane całkowicie, czyli to rzeczywiste, w czasie rzeczywistym rozpoznawanie osób lub predykcja na podstawie danych zachowań, informacji medycznych, tego, jak się dana osoba może zachowywać. Czy się właśnie, jak wspomnieliśmy z raportu mniejszości, czy taki social scoring, który widzimy obecnie w Chinach. To jest zakazane. Potem mamy dane, właściwie narzędzia sztucznej inteligencji wysokiego ryzyka. I to będą te narzędzia, które będą przetwarzały na przykład dane biometryczne. Jeżeli lekarz będzie chciał sprawdzić za pomocą narzędzia sztucznej inteligencji, czy mamy rak, albo czy to zdjęcie, które zrobił nam naszych płuc, załóżmy, wskazuje na to, że istnieje wysoka prawdopodobieństwo wystąpienia albo zaczynku komórek rakowych, to w tej sytuacji mamy do czynienia z tym wysokim ryzykiem. Następnie mamy ograniczone ryzyko. Ograniczone ryzyko, do takiej puli zalicza się między innymi ChatGPT. Główną intencją w tym zakresie będzie ustawodawcy jest informowanie za każdym razem użytkowników, że mają do czynienia ze sztuczną inteligencją. Te odpowiedzi nie zawsze mogą być prawdziwe. W skrócie, żeby nie mylić, czy mamy do czynienia z człowiekiem, czy mamy do czynienia faktycznie z botem. I potem jest największa pula obecnie przynajmniej, czyli to minimalne zagrożenie, gdzie te wymagania są najmniejsze, to będą na przykład właśnie narzędzia do tworzenia obrazków sztucznej inteligencji, przy użyciu sztucznej inteligencji, czy podobnych rozwiązań, jak tworzenie, wyobraźmy sobie, nie wiem, projektów potrzebnych dla biura architektonicznego lub podobnych rozwiązań.
Czyli jednak pewne ograniczenia jakby w tej materii też będą.
Będą. I należy wskazać, że Unia Europejska bardzo mocno stara się być taką siłą przewodnią regulacji poszczególnych elementów na świecie. Wykorzystuje do tego ten olbrzymi potencjał, jaki ma, czyli ten wielki rynek konsumencki na ponad 700 milionów osób i ma to z pewnością pewne plusy, no bo zwiększa bezpieczeństwo naszych praw, zwiększa bezpieczeństwo nas jako osób fizycznych w starciu z technologią i ewentualnymi rządami, które by chciałyby tę technologię wykorzystać przeciwko nam. Natomiast no oczywiście jest konsekwencja tego.
No i właśnie te konsekwencje i te minusy, które z tego będą mogły wynikać, to o tym porozmawiamy już za chwilę. Wracamy do rozmowy na temat sztucznej inteligencji, a właśnie w aktach o sztucznej inteligencji, które zostały przyjęte przez Parlament Europejski. Przypomnę, że Państwem naszym gościem jest Mikołaj Wiza z kancelarii DSK. No to mówiliśmy o tych plusach, mówiliśmy o zabezpieczeniu interesu obywateli oraz ich bezpieczeństwa, ale mówi się także o tych minusach, które mogą wynikać właśnie z wprowadzenia tego aktu. Niektórzy twierdzą, że te przepisy dotyczące AI zaszkodzą konkurencyjności Europy i wystraszą potencjalnych inwestorów. Czy faktycznie jest takie ryzyko?
Niestety takie ryzyko jest i ono często się dość urzeczywistnia w wielu aspektach. Widzimy to po tym, że Europa cały czas jest bardzo z tyłu tego wyścigu powstawania startupów technologicznych i wytwarzania nowej technologii. Natomiast to rozporządzenie będzie miało w sobie zarówno taki czynnik hamujący, ale być może również będzie ważny też ten element rozwojowy. I o czym myślę, mówiąc o tym elemencie rozwojowym. Otóż Unia Europejska, będąc tym przodownikiem w regulacji poszczególnych technologii, tworzy niejako cały czas, ze względu na wielkość swojego rynku, zasady i kierunek regulacji tych technologii na całym świecie. Jeżeli zatem inwestorzy, którzy nawet na początku mogą mieć drobne obawy, dostosują się do tych wymogów europejskich, zazwyczaj mają pewność, że dostosowali się również do wymogów w każdym innym kraju, w jakim przyjdzie im prowadzić działalność. Co więcej, ustawodawca europejski przewiduje, że takie problemy czy takie obawy mogą się pojawiać, dlatego nawet jeżeli, tak jakie są przewidywania, zostanie uzgodniony i podpisany ostateczny kształt tego rozporządzenia pod koniec tego roku albo na początku przyszłego, takie są obecnie plany, to ustawodawca będzie przewidywał w okolicach około dwuletniego okresu na wprowadzanie tego rozporządzenia w życie. A więc inwestorzy będą mieli bardzo dużo czasu, aby dostosować potencjalnie i wiedzieć, w którym kierunku powinni rozwijać swoje produkty, aby spełniać te wymogi. Oczywiście w jakimś stopniu innowacyjność ucierpi. Natomiast mam nadzieję, że już doświadczenia RODO pokazały, że jednak nie zahamowało to całkowicie i tak samo będzie w tym przypadku i ostatecznie uda nam się wypracować sensowne ramy dla przedsiębiorców przyszłości.
No, a co w takim razie z prawem krajowym? w tym rozporządzeniu?
Prawo krajowe będzie musiało się dostosować do rozporządzenia, ponieważ rozporządzenie jest aktem, który wchodzi w życie bezpośrednio, w przeciwieństwie do dyrektyw, które są wdrażane. Także no to szczęście dla nas przynajmniej będzie takie, że nie będziemy musieli się obawiać, że na etapie wdrażania tego coś zostanie zablokowane lub nie zostanie wprowadzone tak, jak powinno.
Mm-hmm. A jakie opinie teraz wśród prawników zbiera to rozporządzenie, wprowadzenie tego rozporządzenia? Mówią, że to dobrze, że w końcu się je wprowadziło, czy jest już taki zarzut, że szkoda, że tak późno?
Na pewno nie ma zarzutów, szkoda, że tak późno, natomiast jest cały czas taka typowa prawnicza ostrożność w związku z tym, że jeszcze możemy zobaczyć zmiany w samym akcie prawnym i tam będzie pewnie jeszcze sporo debat dotyczących tego, w której kategorii poszczególne czynności się powinny znaleźć. Natomiast generalnie, przynajmniej wśród prawników europejskich, z którymi mam do czynienia, jest podejście, że będzie to akt być może hamujący w jakimś stopniu innowacyjność, ale jest on potrzebny ze względu na potencjalne zagrożenia, jaka ta technologia może ze sobą nieść.
No, czyli tak jak Państwo słyszeli, kolejne nowum i kolejne zmiany szykuje nam sztuczna inteligencja. Będziemy się temu jak zwykle na bieżąco przyglądać w najbliższym czasie, bo zmian jest sporo. Państwa i naszym gościem był Mikołaj Wiza z Kancelarii DSK. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu.